Tak jak co tydzień, dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Oto proszę Państwa, przyszedł ten czas, czas, o którym mówiliśmy Państwu w poprzednich podcastach. Sugerowaliśmy, podpowiadaliśmy, używaliśmy różnego rodzaju znaków, mniej i bardziej jawnych. I oto jest, proszę Państwa, są Państwo teraz, czy też Wy jesteście, drodzy słuchacze i słuchaczki, świadkami wielkiej przemiany. Oto przed Państwem nowa forma, nowa treść, Babel, Rzeczpospolita Multikulti. Tak, tydzień za tygodniem nazywać się będzie podcast, który prowadził będzie Adam Balcer, Paweł Sulik będzie go podpytywał o te wszystkie rzeczy, które nie będą dla wszystkich zrozumiałe, a przynajmniej dla mnie. Jeśli Państwo się zastanawiają, a cóż to za zmiana? Czego ona będzie dotyczyła? Tak jak sugerowaliśmy w poprzednich podcastach, orzeł Lechistanu swoje skrzydła rozpościerać będzie globalnie. Pokażemy, że częścią, istotną częścią polskiej kultury są elementy innych kultur, innych nacji, innych kręgów kulturowych, że pomysł na to, że Polska jest monoetniczna pod jakimś względem, kompletnie nie tłumaczy nam całej przebogatej zawartości naszych dziejów, a my będziemy Państwu pokazywać, w jaki sposób ten kobierzec zwany Polską jest utkany z różnego rodzaju wielokolorowych składników. Nie zabraknie języków obcych, a nawet bardzo obcych, proszę Państwa, ras egzotycznych, nie zabraknie różnych kolorów skóry. Będzie na pewno tak, że Państwo będą mogli po każdym takim odcinku podcastu Babel, Rzeczpospolita Multikulti, spojrzeć na w lustrze na siebie i powiedzieć, oto właśnie jam jest dziedzic lub też dziedziczka, tak, tych wszystkich wspaniałych prądów, które przez świat przechodziły i w naszym kraju, jakbyśmy go nie rozumieli, bo to pewnie będzie też temat do dyskusji, przetaczały się i tu sprawiły, że oto jesteśmy wszyscy Polkami i Polakami. Być może ktoś z Państwa zacznie trochę inaczej rozumieć to określenie Polak, Polka. Ty milczysz i spoglądasz na mnie, Adamie, bo?
Bo się wzruszyłem.
Po prostu. Po prostu, wzruszający ludzku, moment. Tak. Ale kwiatów nie mamy.
Chciałem tylko dodać, żebyście nie zapomnieli o Lechistanie. Nie pomyśleli, że porzucamy Lechistan, tylko to jak matrioszki. To jest jedna z mniejszych matrioszek. W dużej matrioszce ja zawsze przyrzekam, będę się starał szukać jakichś wątków nawiązujących do islamu, ale to, co powiedział Paweł, jest kluczowe. No, wypływamy na suchą przestrzeń oceanu, no po prostu.
Ale ktoś ci może zapytać,
od oceanu do oceanu, Polska nie od morza do morza. No,
prawie, ale
nie,
ktoś
moment,
może zapytać,
coś mi się włączyło.
Dlaczego nie, a dlaczego multikulti? Ktoś może zapytać.
Albo się tak bawimy, tak jak nazwaliśmy troszeczkę, prowokujemy, bo u nas multikulti wzbudza, jest to takie wyświechtane troszeczkę określenie, tak samo jak orientalna, to też była zabawa formą. Można powiedzieć, że no, jaki kraj, taki Gombrowicz, stylizujemy się na Gombrowicza troszeczkę.
No bo ktoś może powiedzieć, nie, ja ze szkoły dobrze pamiętam, że co, jak co, ale co była, może Rzeczpospolita Obojga Narodów, to może dwa, tak, ale od razu multikulti?
Albo my pokażemy nie tylko naszych braci boćwiniarzy, my koroniarze, czyli Litwinów, ale naprawdę całą gamę, bardzo szeroki wachlarz najróżniejszych, jak powiedziałeś, religii i nacji. No i oprócz tego będziemy myśleć lokalnie, a działać globalnie albo na odwrót i rejs dookoła świata, tak? Wybierzemy się też z naszymi rodakami w najróżniejsze miejsca. Myślę, że to też dla Państwa będzie bardzo ciekawe. Ale zaczniemy dzisiaj od Krakowa.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zaczniemy dzisiaj od Krakowa. Naszego prastarego grodu Kraka, Wanda, co Niemca nie chciała, to pokażemy dzisiaj wam, że chciała Niemca jednak. To znaczy, że wielki wkład Niemcy mieli w historię tego wspaniałego polskiego miasta i że ten wkład jest bardzo stary, bo zaczyna się wraz z rozwojem miasta w X wieku. Pierwszym biskupem był Niemiec. Popon. pan się nazywał.
Ale to dlatego, że polskich było mało wtedy, nie?
No, mieliśmy tak zwane braki kadrowe, więc wypożyczaliśmy stranieri, u nas grali wtedy w lidze na dużą skalę. I następnie w XI wieku pierwszy opat benedyktynów w Tyńcu, koło Krakowa, i też biskup krakowski, Aaron, i tutaj oczywiście są spory historyków, bo to takie imię irlandzkie i szkockie, więc może jednak Iroszkot. Albo Scottish Irish. No, ale no, generalnie pochodził, najprawdopodobniej przybył z kolonii, gdzie arcybiskupem był wuj Kazimierza Odnowiciela, Herman. No, takie to były czasy, że książę polski miał wuja arcybiskupa, który się nazywał Herman. I kapituła krakowska przejęła za swój herb, przyjęła jako swój herb, herb właśnie Arona, tego pochodzącego z Nadrenii, z kolonii. Więc jak widzimy, nie zaczęło się to w czasach, kiedy zaraz opowiemy, Władysław Łokietek sprawdzał polszczyznę niemieckich mieszkańców miasta, tylko to jest znacznie starsza historia. Miasto jest lokowane, Kraków, roku pańskiego 1257 na prawie niemieckim. Przybyli Niemcy, którzy lokowali miasto z Wrocławia.
Z Wrocławia.
Tak.
No to w tym momencie wszyscy, którzy słuchają nazwę Wrocławiu, myślą, zawsze miałem to wrażenie, że ten Kraków to się tak wynosi, ale być może bezpodstawnie. Że...
No i jak spojrzymy tak zwanego, oczywiście wtedy w XIII wieku raczej nie posiadaliśmy dronów na wyposażeniu, ale gdybyśmy rzut oka, jak ten orzeł, o którym wspominałeś, nasz wspaniały polski, z góry spojrzeli, to okazałoby się, że układ ulic, rynku i tak dalej w Krakowie jest wzorowany na właśnie Wrocławiu. I teraz jak spojrzymy na mapę, to oczywiście to wszystko nie jest przypadkiem, bo mamy bardzo ważny szlak handlowy prowadzący przez Niemcy, na którym się rozwinęła też nasza ojczyzna. Szlak, który prowadził z takich miast jak na przykład Ratyzbona, z Bawarii. Pokażemy Państwu dzisiaj wielu Bawarczyków na zasadzie, że Robert Lewandowski nie sugeruje, że nie przypadkiem trafił do Bayernu, bo wcześniej grał w Borussii Dortmund. A Borussia to w ogóle Prusy, tak żebyśmy sobie tak nie zapomnieli. No ale ten szlak prowadził właśnie przez na przykład Lipsk, gdzie były słynne targi, następnie Śląsk, Wrocław i Kraków, Lwów, Kijów. O, już się włączają wątki islamskie, bo do Azji Centralnej i następnie do Chin. Jedna z odgałęzień słynnego wielkiego jedwabnego szlaku, plus z Krakowa, jak zobaczymy, na południe, na południowy wschód, nad Morze Czarne. No więc ci Wrocławianie, no tak. Nawet jak dzisiaj widzimy, no autostrada jest, tak?
No, to może dowcipy dla Wrocławian słuchających nas wymyślamy. Dlaczego Kraków jest tam, gdzie jest? Bo był po drodze, na przykład.
Słuchaj, ja nie chcę wzbudzać animozji międzymiastowych, żeby doszło do jakichś rękoczynów na pośrodku, na Górnym Śląsku, ustawka między prezydentami miast. Okay. Nie no, to oczywiście żartujemy, bo to przecież... I teraz tak. Więc co świadczy o ważnym, bardzo ważnej roli Niemców w historii miasta? No jak spojrzymy na Kościół Mariacki, w której znajdują się kaplice fundowane przez wielkie niemieckie rodziny mieszczańskie, patrycjuszy, to oprócz tego od początku XIV wieku do roku 1537 kazania były tylko po niemiecku. Przez ponad 200 lat w tym najważniejszym kościele, poza oczywiście Wawelską katedrą. I no po niemiecku, no to pamiętajmy, no Niemcy nam dali sporo słownictwa, jest ponad 5% w polskim, a jeśli byśmy wzięli te części używane, to ten udział procentowy jest znacząco większy niemieckich słów. To jest drugie miejsce po łacinie, w której razem liczonych z greką, bo często słowa greckie do łaciny i dopiero do nas, no ale też część z tych słów trafiła do niemieckiego i potem do nas, tak, tych łacińskich. Ale gdzie widzimy te wpływy niemieckie? No jesteśmy w Krakowie na rynku, no to rynek oczywiście, ratusz, rada, burmistrz, plac, wójt. Jedziemy na wieś, bo przecież lokowano wtedy wioski na prawie niemieckim. Sołtys, gmina. No jak budujemy, no to cegła, dach, komin. Można kogoś też pod pręgierz postawić, albo wyrzucić go do rynsztoka.
To, że słowo pręgierz pochodzi z niemieckiego, to jakoś się zgadza moim zdaniem.
Ale no bez stereotypu, no trzeba chyba Duralex sed lex, mówiąc z łaciny, no trzeba wymierzyć Ordnung muss sein. Spichlerz, do doła, barwa, farba. Tak, to wszystko są, i tak mógłbym wymieniać liczne słowa, więc pewnie był moment zwątpienia, kiedy Władysław Łokietek stwierdził, że trzeba zdusić na początku XIV wieku bunt mieszczaństwa krakowskiego na czele wójta Alberta, którego oczywiście przedstawiano jako takiego strasznego germanina w komiksach, pamiętam jak byłem mały. No i było sprawdzenie akcentu i wymowy języka polskiego i słynne Soczewica koło Miele Młyn. No Pawle, myślę, że dasz sobie radę.
Soczewica koło Miele Młyn.
Dykcję. Oczywiście nie byliśmy pierwsi, bo takie były czasy wtedy,
że... A co groziło, jak ktoś się gdzieś omylił?
Drogi Pawle...
Pręgierz.
Nie.
Wspominaliśmy.
Zabójstwo.
Ach, to...
Można to nazwać, rzeczy pamiętam, to była czystka etniczna i masakra.
Ale słyszysz ten krzyk, to wszyscy tak. Poloniści, którzy słuchają dzisiejszego podcastu, mówią, tak i tak powinno być, właśnie tak
ojejku.
Powinno być.
Ale no nie byliśmy oczywiście jedyni, żeby nie obwiniać nas, że jesteśmy jakimiś psychonacjonalistami językowymi, lingwistycznymi, bo tak samo wyglądały nieszpory sycylijskie w Palermo, tylko Włosi sprawdzali, jak, albo Sycylijczycy tak naprawdę, jak Francuzi sobie radzą z miejscowym językiem i sobie nie radzili. I podobnie było w też w Brugi, jucznia brugijska, kiedy ludność ta mówiąca po niderlandzku, flamandzku sprawdzała też Francuzów i też sobie no, nie radzili. Szczególnie jak ci ktoś zrywa o świcie i robi ci taką przepytkę, tak? No więc nie pierwsi i nie ostatni. Jak już się troszeczkę między nami ułożyło, to już syn Władysława Łokietka, Kazimierz III Wielki, zorganizował słynną ucztę u Wierzynka, gdzie się nas zjeżdżało do nas różnych koronowanych władców i sam Wierzynek, gospodarz imprezy, był niemiecki, nazwisko Wierzynek oczywiście brzmi słowiańsko na pierwszy rzut oka, ale ma korzenie niemieckie. Jest to rodzina niemieckich mieszczan, która jak wiele w tym mieście uległa polonizacji. I tutaj wątek islamski musi być, nie odpuszczę, bo teoretycznie zorganizowano spotkanie w kwestii krucjaty antytureckiej i przyjechał król Cypru Piotr Luzignon, który jednocześnie nosił tytuł hrabiego Trypolisu. Nie tego w Libii, tylko w Libanie, ale no tutaj oczywiście ja mogę cię tytułować od dzisiaj hrabią na przykład. Czego chciałbyś być hrabią, Pawle?
Tego drugiego Trypolisu.
No to tego libijskiego będziesz od dzisiaj. No to było na tej zasadzie jego prawa własności. No, ale udało mu się dokonać wkrótce po uczcie u Wierzynka, można powiedzieć, że zjadł dobrze, więc napadł na Egipt Mameluków i nawet zdobył i złupił Aleksandrię. I to jest jeden z ostatnich taki łabędzi śpiew krzyżowców. Ale tak naprawdę spotkanie było przede wszystkim, dotyczyło równowagi politycznej w całym regionie Europy Środkowej, a Piotr się troszeczkę ze swoją agendą wprosił. No, ale bezdyskusyjnie jakby pierwszym tematem miała być teoretycznie ta krucjata. Ruszamy dalej i jesteśmy, zjedliśmy troszeczkę, jest też restauracja, tak, u Wierzynka, więc odwiedzamy ponownie Kościół Mariacki, gdzie zobaczymy ołtarz mariacki. Arcydzieło Wita Stwosza, znakomitego światowej sławy rzeźbiarza pochodzącego z Norymbergi. Norymberga, przepraszam, jest w Bawarii. I zasłynęła między innymi z tego, nie tylko z jazdy Adolf i tak dalej ustawy, tylko pamiętajmy, że Adolf miał fiksację Hitler, bo tam przez kilka stuleci trzymano te wszystkie regalia cesarstwa niemieckiego, rzymskiego. I jak zobaczymy, to sporo właśnie trafiało tym szlakiem przez Wrocław, przez Śląsk, Niemców z Bawarii do Krakowa. Co jeszcze Wit Stwosz zbudował, zaprojektował, to na pewno polecam nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, arcydzieło, w katedrze wawelskiej i w kościele dominikanów jest epitafium humanisty Filipa Kalimacha, o którym wielokrotnie już opowiadaliśmy. Włoski renesansowy myśliciel, który też wychowywał dzieci Kazimierza Jagiellończyka, jego sekretarz, o którym już wspominaliśmy w Lechistanie. No dlatego, że najprawdopodobniej planował zamach na papieża z Turkami, musiał do nich uciekać, troszkę u nich pomieszkał, bo tam znowu były problemy, bo próbował zająć, dokonać przejęcia kiosu należącego do Genui. No i następnie ruszył do nas, ale odwiedzał Stambuł w ramach misji dyplomatycznych. I pozostając na Wawelu, idziemy na zamek i widzimy komnatę turniejową, poselską, gdzie są wspaniałe fryzy namalowane przez Hansa Dürera.
Dürera?
Dürera, nie tego brata Dürera. Albrechta.
Brat. Jego brat.
Tak, no troszeczkę, no... Dobra, będziemy szczerzy, no... Nie dostaliśmy tego lepszego brata. Tak, dostaliśmy gorszego brata, ale Dürer. I co ciekawe, znowu z Norymbergi. No wiadomo, że malował dla Zygmunta Starego. I Zygmunt Stary kojarzy nam się bardzo z miastem, zasadnie, z Krakowem. No, mamy też w Krakowie dzwon zygmuntowy, ważący niemal 13 ton. Olbrzym, tak? No, więc odlał go nie kto inny, ale Hans Behem, albo Beham, który znowu z Norymbergi, ludwisarz, taki zawód. Mój tata z zawodu jest ludwisarzem, nie dyrektorem jak u Barei.
No, dzwonki więc... do telefonów komórkowych.
Tak. Dzisiaj tak, takie czasy. Miał swoją pracownię w okolicach Bramy Floriańskiej, więc idąc Floriańską, proszę sobie pamiętać o Hansie Behamie. I na tym wspaniałym dzwonie, który też przeszedł do historii sztuki polskiej, bo jest obraz Matejki, zawieszenie dzwonu Zygmunta, na którym, no można powiedzieć, że dwie kluczowe postacie to sam Zygmunt, no jeszcze Bona Sforza jest ważna, no i oprócz tego sam Behem, który stoi taki w skórzanym fartuchu i dowodzi rzemieślnikami, którzy zawieszają dzwon. I na tym polskim dzwonie Niemiec z Norymbergi zostawił napis Hans Behem von Nürnberg. No takich rzeczy się nie robi.
A to się da jakoś.
Jest też po łacinie, to mógł zostawić, a jeszcze wrzucił te niemiecki więc proszę pamiętać, na naszym dzwonie Zygmuncie jest ślad Niemczyzny.
Jeśli ktoś teraz się dowie, że Kraków jako miasto partnerskie ma Norymbergę, to nie zdziwi się zupełnie.
Tak. No więc ruszamy dalej w Niemczech, jak żeby nie było, że tylko promujemy tą Bawarię, no to w ramach Niemiec znajdowała się, dzisiaj jest we Francji, Alzacja, o którą oczywiście Francuzi z Niemcami, tak jak o Lotaryngię, no niejednokrotnie kruszyli kopie i to bardziej zdecydowanie niż nasi węgierscy i polscy przodkowie, o których opowiadaliśmy w poprzednim Lechistanie. Ludwik Decius. Pochodził właśnie z Alzacji, dyplomata, historyk, finansista, sekretarz właśnie Zygmunta Starego. Był też był u niego zwierzchnikiem mennic koronnych. I jak zobaczymy, zaczął karierę jako protegowany i sekretarz Jakuba Bönnera. O tej rodzinie Bönnerów opowiemy pod koniec podcastu, bo przejdziemy już do poważnych, dużych pieniędzy na koniec. To jest pan, rodzina Bönnerów, twórca i zarządca Żup Solnych w Wieliczce, Bochni, bo na tym też siedział Kraków, na żupach solnych wokół miasta. No, Decius po prostu człowiek renesansu i to literalnie znakomity, mówiący w kilku językach, prawda, interesujący się bardzo, korespondujący, przyjaźniący z Marcinem Lutrem, proszę bardzo, Erasm z Rotterdamu i jest autorem trzytomowego dzieła O starożytności Polaków, żeby nie było żadnej wątpliwości. Świetna łacina. Najdawniejsze dzieje Polski, bo chyba się też dobrze przejęzyczyłem freudowsko.
To najdziwniejsze. Znaczące tak. Przejęzyczenie.
Powoływał się czasem na jakieś falsyfikaty, no ale celu święca.
Z jakiegoś powodu tego nie ma w lekturach szkolnych. Zastanówmy się dlaczego.
Ale teraz
jednak
myślę, że Wielka Lechia nie była pierwsza. Skomponował długą listę królów sarmackich. Często o charakterze legendarnym, ale dzięki temu mogliśmy udowodnić, że jesteśmy po prostu antycznym narodem. I oprócz tego napisał księgę o czasach króla Zygmunta i to jest tak naprawdę podstawowe źródło historyczne, już nie o antycznych losach naszego wspaniałego narodu, ale właśnie o Zygmuncie Starym. Kolejny taki humanista to Konrad Celtis, który No, Bawaria niestety znowu ma bardzo mocną reprezentację. No, był Bawarczykiem. Założył Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie. To jest pierwsze towarzystwo literackie na ziemiach Polski. Potem ruszył na Węgry i założył Węgierskie Towarzystwo Literackie. Czyli proszę go od razu kojarzyć. Towarzystwa literackie. No, ale to, co jest bardzo ważne w jego przypadku, że właśnie bardzo się przyjaźnił, miał licznych przyjaciół intelektualistów, humanistów, renesansowych i w Polsce, i na Węgrzech. Bo, o tym zawsze trzeba pamiętać, szerszy kontekst regionalny, środkowoeuropejski. Więc pokazaliśmy artystów, pokazaliśmy intelektualistów, a teraz no o czymś, co myślę, że Niemcy mogą powiedzieć, to jest chyba nasza najmocniejsza strona, czyli...
Zbrojeniówka.
Dlaczego masz, drogi Pawle, takie bardzo proste skojarzenia? Niemiecka armia już nie jest taką potęgą.
Przemysł samochodowy.
I nawet, no, jak się spojrzy na ich historię, no nie będziemy... Już bardziej. No samochodowy już bardziej, ale wówczas, nie wiem, czy kojarzysz, w tym XV-XVI wieku jeszcze przemysł motoryzacyjny niemiecki nie był tak silny jak dzisiaj, natomiast rzeczywiście Bawaria jest potęgą. Bardzo dobrze. I BMW, i Audi, tak? Natomiast oczywiście drukarnie. I tutaj możemy się pochwalić na tle Europy, że no, nie podlega dyskusji. Gutenberg, Niemcy to pierwsze miejsce. Szwajcarzy wcześniej, Włosi, Czesi, to wszyscy co najmniej kilka lat przed nami jakieś druki. Ale w tym samym czasie, co wiele krajów w Europie, mamy druki w Polsce. Wtedy, co Niderlandy i Belgia i Holandia. Troszkę później, minimalnie, niż Hiszpania i Węgry. A wyprzedzamy Wyspy Brytyjskie. Więc taki, na przykład, jeśli jest jakiś Polak w diasporze, tam w Londynie, i ma poczucie jakiegoś kompleksów, niższości, nie. Od razu zawsze może w pawie powiedzieć, kto pierwszy wydrukował książkę. Wy czy my? Oczywiście on będzie na ten angol nas kontrował uniwersytetami. No niestety nie mamy szans. Ale Skandynawia, Portugalia, Bałtowie, Bałkany, Europa Wschodnia, wszyscy za nami. Więc jesteśmy w środku stawki tabeli, a nawet dobijamy się do Ligi Europy, odwołując się do piłki nożnej. Jesteśmy raczej ponad średnią. I komu to zawdzięczamy? Kasper Straube. Pierwszy drukarz krakowski, Bawarczyk. Ja naprawdę nie jestem opłacony przez ten land, tylko no taka jest ta rzeczywistość. Co nam wydrukował? Więc almanach, kalendarz roku pańskiego 1474, najstarszy druk w Polsce. Brawo!
Ale... To jest najstarszy druk.
Tak, to jest tak naprawdę jednostronnie zadrukowana karta kalendarza ściennego. Więc to nie jest coś to imponującego. Tutaj jest spór, czy koniec 1473, czy początek 74, ale dobra, może być drukował w Sylwestra, ale treści autorem najprawdopodobniej był Piotr Gaszowiec, bohater jednego z Lechistanów, jako astronom. To pokazuje to, co wielokrotnie mówiliśmy, potęgę Krakowa w tym okresie, koniec 15, początek 16 wieku.
Co na tej kartce było, skoro to było astronom?
No nie dużo było, no jak to kalendarz ścienny, no ale nie przyczepię cię.
Słońce, chodzi, księżyc, takie tam...
Trzeba od czegoś zacząć, tak. I to, co ważne, on też jest istotny ze względu na to, opowiadaliśmy o nim w Lechistanie, bo dzięki niemu z Włoch trafiły do nas tłumaczenia dużych fragmentów ksiąg magicznych, oczywiście, które oryginały arabskie pochodzą i te najważniejsze z Hiszpanii. I tu pokazujemy, znowu mamy wątek islamski, te związki bezdyskusyjnie polskiej nauki z nauką muzułmańską. Pierwsza książka też została wydrukowana przez Straube. Zrobił to w roku 1475. Nie przypadkiem była ta wycieczka do Hiszpanii, bo u nas nam się wszystko kojarzy. Ale nie z Słonia Sprawa Polska, to tutaj mamy skojarzenie oczywiście z Hiszpanią. Co ciekawe, pierwsza książka, Wykład Psalterza, to dzieło Juana de Torquemady, którego bratanek to słynny Tomas, który no, kojarzymy jako ojca inkwizycji, przeszedł do kultury europejskiej. Co ciekawe, najprawdopodobniej rodzina pochodzenia żydowskiego, tak zwani conversos. Pisał między innymi Torquemada traktaty w obronie, żeby nie wierzyć w tę błękitną krew, chrześcijanie pierwszej kategorii, drugiej kategorii, czyli ci Żydzi, ci starsi i tak dalej, tylko że wszyscy chrześcijanie powinni być równi, ale jednocześnie był dominikanem związanym z Toledo. W tym mieście w XV wieku, kiedy żył, mieszkali też muzułmanie, no delikatnie mówiąc, nie był ich fanem, tak to nazwijmy eufemistycznie, pisał też traktaty, w którym atakował proroka Mahometa, islam i szczególnie też Koran, co mu się najbardziej nie podobało, wizja raju.
O,
nazwijmy rzeczy po imieniu.
Co mu się nie podobało w tej wizji?
Drogi Pawle, zboczeńcy. Aha, lubieżność,
rozumiem.
Sensualizm, ociekające z seksem, no po prostu grzech. Grzech, Sodomia i Gomoria.
Ale to było,
i tak nie można.
Wykład psalterza,
nie drążyj tego tematu.
Wykład psalterza był pierwszą książką w całości drukowaną w Polsce. To też jest symbolizm.
I co niesamowite, no ale to wtedy okej, ale że to mamy Hiszpana żydowskiego pochodzenia, którego książkę drukuje Bawarczyk i to jest książka wydrukowana pierwsza w Polsce. Ale Kraków może się poszczycić z czymś, z czego jestem szczególnie dumny, czyli faktem, że pierwsze drukowane książki w cyrylicy i w cerkiewnosłowiańskim na świecie, a w takim razie i w galaktyce, no nie zawahajmy się.
Były w Polsce?
Właśnie w Krakowie. Zrobił to Schweipold Fjol, czyli świętopełk, który pochodził z Neue Stadt an der Eisch, Frankonia, czyli Bawaria. No znowu, przepraszam wszystkich niebawarczyków.
Ale jak, wiem, że po co komu w Polsce były takie książki?
Ojejku, no proszę, proszę cię, no drogi Pawle, no większość przecież mieszkańców tego naszego kraju, no czy nam się podoba, czy nie, a ja nie mam z tym żadnego problemu, była wówczas, licząc jako Unia Polski i Litwy, ścisły związek dwóch państw, no była wyznawcami prawosławia.
Czyli to jest tak, że każdy sobie myśli, czy ja dobrze rozumiem, że każdy sobie myśli tak, no skoro przyjęliśmy z zachodu chrześcijaństwo, przez tam Mieszko Dobrawa i tak dalej, ale generalnie z zachodu.
Tak dalej.
No, ja rozumiem, ale z zachodu, z łaciną i z alfabetem tym, co nazwali, to jednak okazuje się, że finalnie doszło do takiej sytuacji, że był to też wielki rynek na literaturę wydawaną w cerkiewnosłowiańskim.
Tak. On zakładał, że będzie, bo był prekursorem. To była coś nowatorskiego, bezprecedensowego. Oczywiście wcześniej na przykład została wydana książka w Chorwacji, ale w Głagolicy, to jest ten poprzedni alfabet przed cyrylicą i to jest, trudno to nazwać cerkiewno-słowiańskim, bo były bardzo duże wpływy dialektu czakawskiego, chorwackiego. Więc to naprawdę był chorwacko-cerkiewny, tak można powiedzieć, tak? Ta wersja głagolicka. Więc w cyrylicy i w takim klasycznym cerkiewno-słowiańskim my w Krakowie pierwsi, i możesz być dumny, i pracowali u niego Gawryl i Bohusz. Rusini w tej pracowni. No długo nie popracował, bo zrobiła się na niego po prostu nagonka obrzydliwa, że jest heretykiem i tak dalej. No dłuższa historia, natomiast no, nie będziemy niszczyć jego reputacji. Schweipolta powiemy tylko, że wydrukował między innymi Oktoch, zbiór pieśni Jana z Damaszku. Znowu to jest niesamowite. Niemiec z Bawarii publikuje razem z Rusinami książkę w cerkiewno-słowiańskim cyrylicy, która jest tłumaczeniem oryginalnie greckich zbioru pieśni Jana z Damaszku, gdzie jego dziadek najprawdopodobniej poddał miasto Arabom i jego ojciec był odpowiedzialny za finanse kalifa arabskiego. Najprawdopodobniej sam Jan przez jakiś czas pracował na dworze arabskim, potem tu jest spór historyków, jedni twierdzą, że pracował, inni, że nie pracował i tak dalej. To, co jest ważne, no chyba moim zdaniem pracował i pozostała w nim, po tej pracy w nim w sercu zadra, rana, dlatego, że zasłynął potem pisząc teksty polemiczne wobec islamu, chociaż jego ojciec bardzo go wspierał, żeby uczył się też i księgi greckie, i Koran i tak dalej. No i między innymi atakując islam, Jan budował też całą tą podstawę polemiki i która opierała się, dzisiaj byśmy powiedzieli, paradoksalnie było to odwołanie wciąż do tego motywu religii abrahamowych, ponieważ według niego po prostu Mahomet przeczytał Biblię, tylko był słabo sobie radził, nie zrozumiał.
Nie wszystko zrozumiał.
I oprócz tego gadał z jakimiś prawda, Arianami, którzy to, ten odłam chrześcijaństwa, który był zwalczany, między innymi mamy to wyznanie wiary, sobór w Nicei 325 rok i znik koło Stambułu, tak? Czyli to, że wierzę w Boga Ojca i tak dalej, czyli i oni, przypominam, że stąd mamy też nazwę arianizm w naszej historii, bracia polscy. Oni generalnie, bardzo upraszczając, podkreślali elementy monoteistyczne i kontestowali trójce.
A tak? To mi się przypis trzeba zrobić do naszego podcastu, że ci arianie z początku chrześcijaństwa, z którymi tak polemizował święty Augustyn, czyli ten arianizm,
a bracia zainspirowali polscy, Mahometa.
Tak, a ci arianie, bracia polscy, to jednak są dwie różne wizje świata. Że słowo jest to samo, arianin, tak, ale, czy arianizm.
Podobne jest to, że w obu przypadkach mamy istotny element, nacisk na monoteizm i oskarżenia Arian i w tamtym okresie wczesnego średniowiecza i w okresie renesansu i XVII wiek o to, że są zainspirowani przez Żydów i przez muzułmanów. I odchodzą od chrześcijaństwa.
Znaczy, w największym skrócie, bo to też trochę matematyki by się przydało, Arianie mieli problem z tym, że jak jest Trójca Święta, to jak wierzymy w jednego Boga. I nie do końca sobie radzili z tym i proponowali inne rozwiązania.
No, Paweł, tak tylko mówię o sporze. No to nie ma być program teologiczny, ja teraz nie będę z tobą rozpatrywał tajemnicy
Trójcy. W Krakowie jesteśmy, rozumiem.
Jesteśmy w Krakowie, oczywiście, ale pozostańmy jednak też przy Bawarczykach, drukarzach. I tutaj kolejna postać wielka, Jan Haller. Potomkiem tej rodziny i tutaj on by się, no tutaj jest wspaniały, bo jest dowód potęgi kultury polskiej, był słynny generał Haller, który za ślubiny Polski z morzem, ale też Endek i no jego żołnierze nazwijmy rzeczy po imieniu, pogromy na Żydach, tak? Więc no wyciąganie mu przodka niemieckiego, to on zawsze by odpowiedział, to chyba wspaniałe, że polska potęga, kultura atrakcyjna zasymilowała Jana Hallera, ale właśnie ten Jan Haller jest bardzo ważny, ponieważ w roku 1506 wydrukował statut łaskiego i była to pierwsza w Polsce publikacja urzędowa wydana drukiem. Bardzo ważny zabytek i olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o prawodawstwo polskie. I
taki dziennik ustaw, jak sobie państwo czasami sprawdzają, czy już te obostrzenia obowiązują, czy nie, szukają państwo gdzieś tam w internecie, w dzienniku ustaw różnych rozporządzeń i ustaw, to pierwszy taki wypadek to jest, jak rozumiem, 1506 rok.
Tak, coś co ciekawe, to jest bardzo ciekawe od strony oczywiście historycznej zabytek, bo co państwo tam znajdą? Mamy Bogu Rodzice po polsku. Wspaniałą pieśń, która jest o tyle jeszcze bardzo ciekawa, że jak analizują ją historycy literatury, kultury, antropologowie, to znajdują co? No, korzenie bizantyjskie, greckie i cerkiewnosłowiańskie. Jedni twierdzą, że z południa, z Bałkanów poprzez Czechy, inni, że bardziej z wschodniej Słowiańszczyzny. Więc no znowu, no, bardzo mi przykro, Pawle, ale jeśli jesteś taki świętoszkowaty i przywiązany do tej łaciny, no to tutaj mamy pewien problem. A druga część, tak naprawdę to były, myśmy powiedzieli, no, pomniki prawa niemieckiego, bo to było zwierciadło saskie, spis prawa zwyczajowego z Saksonii i Weichbild Magdeburski, czyli zbiór tego kluczowego prawa, na którym fundowano wiele polskich miast, prawa magdeburskiego. Było też prawo lubeckie z Lubeki, czyli ta cała północ Hanzy. No, no niestety, to był też bardzo ważny element polskiego prawodawstwa, bez którego Polski sobie nie wyobrazimy. Oczywiście możemy zawsze się bronić w następujący sposób. A skąd wy to Niemcy macie? No i się okaże często, że źródła tego prawa są też w Niemczech, nie oryginalnie niemieckie, tylko pochodzą z Niderlandów, z Brugi, z Gandawy, z Antwerpii, z tych wspaniałych wszystkich miast i pokażemy wam podczas któregoś podcastu. Przypominam, że przyszliśmy na ty.
Tak, ze słuchaczami.
Tak. I po wschodniemu też mówimy tak per wy, a wy kolego, co wy tu robicie, i pokażemy, że ta często ludność niemiecka do nas przybywająca, to nie byli etnicznie Niemcy, tylko zdarzali się też Flamandowie, Holendrzy, Fryzowie i Walonowie, czyli nawet ludność francuskojęzyczna. Ale to jeszcze o tym w innym podcaście. Ale co jest ważne, wspaniale jest też, ma wspaniałe ilustracje ten statut. I zobaczymy tam herby ziem i terenów lennych. No i proszę sobie to obejrzeć, moi drodzy, obejrzyjcie sobie w Google'u. No stroje wschodnie, w tym turban, nie ukrywajmy, tak wyglądają niektórzy mieszkańcy naszej wspaniałej ojczyzny w statutach łaskiego. Na górze mamy herby, no i jeden z tych herbów, niestety, czy nam się podoba to, czy nie, to są słupy Giedymina nawiązujące dzisiaj jeden z herbów Litwy, które Giedymina, od którego, prawda, mamy też Jagiellonów u nas, i to jest, nawiązuje do tamgi, czyli znaku tego, tak samo jak tryzub, czyli tych znaków z wielkiego stepu, i to jest na statucie. Czyli ten statut łączy niemiecki element, słowiański wschodni, tak? Oprócz tego łacina. I do tego te elementy, na przykład wielkostepowe. No coś wspaniałego, ale Haller by odpowiedział, przepraszam, to ja, i to od niedawna wiecie, i jestem z tego bardzo dumny, opublikowałem pierwszą drukowaną książkę po polsku. To ja w roku pańskim 1508, to jest historia umęczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwsza książka wydrukowana po polsku. I tu Jan Haller może być z tego dumny, a potem jeszcze powie, a dorzucę wam jeszcze w prezencie, że robiłem wydrukowałem debiut Mikołaja Kopernika, który dokonał tłumaczenia na łacinę z greki listów. Tutaj przepraszam, ale muszę się posiłkować, bo nie nauczyłem się tego imienia. Teofilakta Symokaty. To jest bizantyjski historyk, VII wiek, i te listy to jest obyczajówka, sielskie i erotyczne. Więc żeby nie było, że był taki tylko religia i prawo, Jan Haller. I tutaj, jak jesteśmy przy pierwszeństwie, to Wrocław powie, bo ty widzę, że jesteś taki breslało-centryczny, to oczywiście sobie pozwalamy na żart.
Faktów
to faktów medycznych, jak jest w jednej reklamie, to odpowiedzmy w ten sposób. Pierwsza wydrukowana tekst po polsku nie powstał w Krakowie, tylko powstał we Wrocławiu. Ale to nie była książka, tylko to były fragmenty modlitw, między innymi Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, w tekście wydrukowanym we Wrocławiu przez Kaspera Eliana, który pochodził z Głogowa, czyli Śląsk może tu się pochwalić tym, że pierwsze mamy modlitwy właśnie po polsku, i to jest pierwszy druk w języku polskim, ale jeszcze nie książka. Wrocław też równolegle ma z Krakowem pierwsze książki drukowane w Polsce, ale przyjmuje się, że ten Torquemada był jednak, że tutaj Kraków ma przewagę, czyli taka zdrowa rywalizacja sportowa o palmę pierwszeństwa między tymi dwoma miastami.
Coś mi tu nie pasuje. W 1509 roku Mikołaj Kopernik, wspomniany przez ciebie,
tak,
i te listy, co mówisz, tak? Obyczajówka, ale to, jak rozumiem, z łaciny przetłumaczono na jaki język?
Z greki na łacinę, mój drogi.
Z greki na łacinę.
Z greki na łacinę.
Czyli jest ciągle założenie, że w Polsce będzie, albo w tej części Europy, będzie wyjątkowo dużo ludzi, tak, którzy sobie takie chcą, będą chcieli kupić, takie po łacinie.
Tak, po łacinie.
XVI wiek,
stopniowo
początek.
Dopiero mamy dominację druków w języku polskim, to zajmie sporo czasu, naprawdę dużo będziemy drukować po łacinie. I kończymy największym drukarzem w Krakowie, i tutaj pogodzimy tych naszych Ślązaków i Kraków, bo tą osobą będzie Hieronim Wietor, który pochodził z Lubomierza na Śląsku, i on stworzył największą i naprawdę wspaniałą drukarnię, bardzo ważną dla Węgrów. Pojawią się Węgrzy w Krakowie w podcaście, zrobimy o tym podcast. Oprócz drukarni oczywiście opowiemy sporo o winie Węgrzynie, żeby nie było. I ten właśnie Hieronim Wietor napisał o sobie tak. Będąc ja wymieszkanym, a nie urodzonym Polakiem. Można być też wymieszkanym. Ładne. Pamiętajmy o tym. Nie mogę się temu wydziwić, a propos tego, co mówiłeś, gdy wszelki inny naród język swój przyrodzony miłuje, szyży, krasi, upiększa i szerzy i poleruje. Proszę polerować swój język. Czemu sam polski naród swym gardzi i brząka, który mógłby iść się, jako ja słyszę, obfitością i krasomową z każdym innym porównać. To mówi Hieronim Wietor Niemiec, tak naprawdę Büttner, który stworzył najwspanialszą drukarnię w Krakowie i wówczas największą w regionie całym Europy Środkowej. Czyli krasimy, polerujemy, szyżymy, a nie brząkamy i gardzimy.
Językiem polskim.
Tak.
My obietnicę składamy, że nasz podcast, proszę Państwa, Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, będzie w języku polskim, chociaż wyrazy z różnych innych języków będą się...
Genau i ben stimmt.
Właśnie coś takiego mniej więcej. Będą się pojawiały częstokroć. Przypominamy Państwu, że co tydzień zapraszamy do podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, inna, nowsza, lepsza wersja podcastu Lechistan, który Państwo znają. My zresztą się odwołujemy od czasu do czasu do niego, więc jeśli Państwo chcą, to proszę sobie odnaleźć poprzednie odcinki Lechistanu.
One są nieśmiertelne, to co wspaniałe. No, żadna bieżączka polityczna ich nie porwie.
W przeciwieństwie do wieży Babel, która runęła, ktoś może powiedzieć.
No ale dzięki temu potem się roznieśli ci ludzie po świecie. Paweł.
No tak, tylko pytanie...
Tak byśmy siedzieli w jednej wieży, chciałbyś? No, wiesz, jak byłby ścisk?
Ale jak rozumiem, że to towarzystwo było w miarę ciekawe w tej wieży Babel. No
tak, bo oczywiście.
Takie, człowiek mógłby... Jak rozumiem, tak jak w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. I biznes, i historia, i...
O, właśnie, następny podcast będzie, bo wspomniałem, a nie powiedziałem, no będzie o niemieckim biznesie w Krakowie i jego okolicach.
Nudno nie będzie, proszę Państwa. Za tydzień słyszymy się w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.